Przed mikrofonem Justyna Nowicka w Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam Państwa na spotkanie z Magdą Melnyk, autorką książki zatytułowanej Meksyk, moja miłość, historia Eleny Poniatowskiej. Prezentacja tej publikacji była jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie zatytułowanej Księżyc i bestiarium Juana Soriano w krakowskim Instytucie Cervantesa. Elena Poniatowska, niestety mało znana i rzadko wydawana w Polsce, mimo polskich korzeni, była bliską przyjaciółką wybitnego meksykańskiego rzeźbiarza Juana Soriano. Ale dzisiaj w Dobrych Książkach skupimy się na twórczości tej znakomitej pisarki i reportażystki, uhonorowanej nagrodą Cervantesa, nagrodą nazywaną Noblem języka hiszpańskiego. Zapraszam.
Dobre książki.
A dzisiaj w Dobrych Książkach spotykamy się z Magdą Melnyk, autorką książki zatytułowanej Meksyk, moja miłość, historia Eleny Poniatowskiej. Poniatowska jest wybitną meksykańską pisarką i reportażystką, notabene osobą wywodzącą się z polskiego królewskiego rodu Poniatowskich. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Jej twórczość bardzo często stawiana jest w jednym rzędzie z twórczością Gabriela Garci Marqueza, Maria Vargasa Llosy czy Carlosa Fuentesa. W 2013 roku, 10 lat temu, za swój dorobek została uhonorowana nagrodą Cervantesa, czyli, jak już mówiliśmy, nagrodą nazywaną Noblem języka hiszpańskiego. O związkach Eleny z Juanem Soriano, którego pracę oglądać można w Krakowie, opowiadać będzie, między innymi będzie opowiadać autorka książki, biografii Eleny Poniatowskiej, Magda Melnyk.
Juan Soriano, tworząc w Meksyku, był bardzo bliskim przyjacielem Eleny Poniatowskiej. Eleny Poniatowskiej, której nazwisko jak najbardziej bardzo dobrze nam się kojarzy, ponieważ ona pochodzi z rodu królewskiego, od naszego ostatniego króla polskiego, Stanisława Augusta. I do tego jeszcze posiada tytuł książęcy, jest księżniczką. A od już dłuższego czasu jest nazywana królową literatury meksykańskiej. I z Juanem Soriano wiązały ich przede wszystkim relacje przyjacielskie. Mm-hmm. Ich przyjaźń zaczęła się w Rzymie, niekonwencjonalnie, ponieważ nie poznali się w Meksyku, co byłoby oczywiste, ale w latach 50. poznali się w Rzymie i od tamtej pory łączyła ich bardzo głęboka relacja. Natomiast ja rzeczywiście o Juanie Soriano dowiedziałam się dzięki Elenie Poniatowskiej, czyli jakby odwrotnie niż państwo tutaj, tak. Dzięki Instytutowi Cervantesa. To Elena Poniatowska była dla mnie tą osobą, która otworzyła przede mną cały świat Juana Soriano, jego rzeźb i jego wspaniałej twórczości. I zresztą była także osobą, która bezpośrednio poznała mnie z Markiem Kellerem.
Mhm. Z fundacji.
Osobą silnie związaną z Juanem Soriano. Natomiast zanim to wszystko się zaczęło, musiałam najpierw usiąść u niej w salonie na sławnej żółtej kanapie naprzeciwko równie sławnego żółtego fotela, z którego Elena Poniatowska udziela wywiadów.
No właśnie, wydawałoby się, cóż to za problem siąść na tej kanapie, ale no to jest właśnie ten moment, o który chciałam zapytać. Jak się pani udało nie tylko umówić się z nią na wywiad, bo domyślam się, że byłoby to możliwe, ale po prostu u niej być, mieszkać z nią, przeglądać jej archiwa do woli, albo inaczej jeszcze sformułuję to pytanie, dlaczego pani postanowiła, że to jest ważne i chce opowiedzieć tę historię? Ona zresztą nie jest też pisarką tak bardzo tłumaczoną u nas. Na przykład książka o Soriano, którą napisała, nie jest przetłumaczona, jeśli właśnie, no to już spoglądam znacząco w kierunku przedstawicielki Instytutu Cervantesa, że lobbing powinien być.
Tak. Będziemy się starać.
To prawda. To znaczy Poniatowską poznaliśmy jeszcze w latach 70. dzięki tej latynoamerykańskiej serii, która ukazywała się w tamtym czasie. I w tamtej, jakże kolorowej serii, Elena Poniatowska pojawiła się dwukrotnie. To znaczy została przetłumaczona Do sępów pójdę. Jej powieść, praktycznie pierwsza tak ważna powieść, którą ona wydała w 1969 roku.
Kto tłumaczył Elenę Poniatowską wtedy?
Tłumaczyła ją Beata Babat, bardzo znana tłumaczka z języka hiszpańskiego, która w tamtym czasie wiele powieści przekładała. Taką anegdotką z tego tłumaczenia, raczej mogę podać taką historię, bo pytałam o to tłumaczenie przede wszystkim ze względu na tytuł, ponieważ tytuł bardzo odbiega od oryginału. I to jest historia bardzo długa, zarówno po polsku, jak i po hiszpańsku. Po hiszpańsku ten tytuł brzmi Hasta no verte, Jesús mío. Wynika to z pewnego pozdrowienia. To jest taki meksykański, czy w ogóle taki latynoamerykański rozchodniaczek. W czasach kolonialnych w tawernach pito z takich glinianych kubeczków, na których dnie było wygrawerowane JHS, czyli Jezus Chrystus Zbawiciel z łaciny. Więc w momencie, kiedy widziano już te literki, czyli do zobaczenia tego Jezuska, prawda? No tak. Więc to był ten sposób na właśnie zakomunikowanie, no dobrze, rozchodniaczek i do domu. Więc tutaj moje tłumaczenie...
Tłumaczenia z sępami są dość odległe.
Tak, i to jest właśnie problem z tłumaczeniem dla polskiego czytelnika, tak? Jest to dość trudny tytuł.
Oczywiście.
Natomiast Beata Babat uważam, że wyszła tutaj ze wspaniałym tytułem, który momentalnie kojarzy nam się z Meksykiem, a jednocześnie kojarzy nam się z pewnego rodzaju, nawet może i desperacją, że nawet do sępów jestem w stanie dojść, aby, nie wiem, osiągnąć jakiś cel, czy przetrwać. Czy...
Zrobię wszystko.
Zrobię wszystko, prawda? Jednym słowem, kiedy powiedziałam Elenie o tym znaczeniu polskim, ona powiedziała, tak wiele znaczą te trzy słowa. No ale to samo można powiedzieć o tym hiszpańskim odpowiedniku.
To prawda.
Natomiast jej relacja z panią Beatą była taka, że mówi, no cóż, no pani Beata przyszła, wzięła, bo to jeszcze były czasy, kiedy się po prostu brało maszynopis i wyszła i koniec. No i przetłumaczyła i super to poszło. I super wyszło.
Cudowna historia. Dlaczego ja, ale wracając do tego pytania, właściwie dlaczego pani uznała, że Elena Poniatowska to jest bohaterka dla pani? No mamy od zeszłego roku Leonorę, ale mimo, że w krajach języka hiszpańskiego jest to bardzo ważna pisarka, Nagroda Cervantesa jest tego najlepszym dowodem, to mam wrażenie, że no, u nas jeszcze nie wróciła ta moda na literaturę tego świata. I tym bardziej jestem zainteresowana pani zainteresowaniem i tą potrzebą, żeby bardzo głęboko wejść w to, w temat.
To znaczy, wydaje mi się, że książka o niej to jest oczywista oczywistość, tak? Bo mamy kobietę, mamy osobę, która z jednej strony ma wspaniały rodowód i tu nie chodzi tylko o króla, ale cała jej rodzina tak naprawdę była bardzo zaangażowana w sprawę polską już po rozbiorach, a jest to temat bardzo mało zbadany, czy też bardzo mało rozmawiamy o Poniatowskich i tym, co oni robili w wieku XIX, a szczególnie na początku wieku XX, gdzie na przykład przyczynili się do tego, że 16 tysięcy Polaków z Polonii, ze Stanów Zjednoczonych, byli w stanie przetransportować jako wolontariuszy do Błękitnej Armii we Francji, która zawiązała się w 1917 roku. Czyli mogę powiedzieć taki ogromny wkład w przywrócenie naszej niepodległości. Oprócz tego wszyscy synowie tegoż André Poniatowskiego, czyli księcia, który dokonał z Paderewskim pod rękę tego, bym powiedziała, no, tego sukcesu ogromnego.
Tego legionu.
Tak, sprowadzenia tego legionu. On tych chłopaków wszystkich swoich, jakich miał, oprócz najmłodszego, czyli właśnie taty Eleny, który był jeszcze małym chłopcem i pozostał z mamą w domu. O nich później, zaraz po I wojnie światowej, gdzie oni poszli na front, wszyscy trzej poszli na linię frontu, zaraz po tym zostali wysłani na wojnę z bolszewikami. Tutaj byli w sztabie generalnym. więc można by powiedzieć, że no, przelewali krew za polską sprawę. Natomiast nawet dzisiaj, jadąc tutaj do Krakowa, przeglądałam na Wikipedii i w ogóle w internecie tą historię Błękitnej Armii, wojny z bolszewikami.
Przewidując, że będę może dociekliwa bardzo tak w tej kwestii.
Zastanawiałam się, czy w ogóle się tam pojawia nazwisko Poniatowski.
Nie pojawia się, tak?
Pisząc tą książkę, korzystałam z innych źródeł.
Na szczęście jest dużo tych źródeł, prawda?
Ale zastanawiałam się, czy dla takie źródło, do którego ludzie przede wszystkim sięgają, tak? Takiego, powiedziała, najbardziej dostępnego dla nas, to czy ten udział Poniatowskich będzie tam wyszczególniony. I tak nie jest. Więc...
Czułam to i rzeczywiście to jest jedna z odpowiedzi na moje pytanie. Domyślam się, że jeszcze pani nie skończyła, ale proszę pozwolić na dygresję, bo nie może nam umknąć wątek tego królewskiego pochodzenia. To jest wyjątkowa rzecz, żeby potomkini brata polskiego króla, tak? Dobrze zapamiętałam. No jednak była jedną z najważniejszych współczesnych pisarek języka hiszpańskiego. To jednak trzeba sobie uświadomić te niezwykłe losy. Zwróciłam uwagę na to, że miała pani do dyspozycji, co także jest jakimś takim luksusem, mnóstwo, inaczej, stosunkowo dużo źródeł, które pozwalały odtworzyć historię rodziny. To były po prostu pisane przez członków, przez Poniatowskich, pamiętniki, dzienniki. To też fantastyczne i niezwykłe.
Tak, oczywiście. Korzystałam, tak jak pani bardzo dobrze zauważyła, przede wszystkim z dzienników mamy, Eleny. Na początku cały ten dziennik wydał mi się dość chaotyczny, ale tak naprawdę wynotowywałam każdą możliwą informację z tego dziennika, aż zaczął być dla mnie sprawą przejrzystą, ta prawda. I rzeczywiście później, kiedy próbowałam w powieściach Eleny, ponieważ Elena, tworząc swoje powieści, bardzo często czerpie z własnego doświadczenia, z historii własnej rodziny, przeżyć własnych, osobistych, to dzięki pamiętnikowi jej mamy byłam w stanie rozszyfrować, co jest fikcją, a co prawdą. Co bardzo mi się w tej książce, w budowaniu tej książki przydało.
A jak rodzina trafiła właśnie do Meksyku? Bo przecież opowieść zaczyna się w Polsce tuż przed pierwszym rozbiorem. Może nie cała historia.
To prawda. Historia zaczyna się w Polsce przed rozbiorami. Ród Poniatowskich, czyli Poniatowscy opuszczają Polskę. W XIX wieku, na początku XIX wieku mieszkają we Włoszech, a następnie przeprowadzają się do Francji, do Paryża. I w 1932 roku rodzi się właśnie w Paryżu Elena Poniatowska. Przychodzi na świat w rodzinie, w której językiem jest język francuski. Ta rodzina porozumiewa się w języku francuskim z sobą.
Częsty przypadek polskiej arystokracji tamtych czasów.
Tak. No jest trochę angielskiego, ponieważ mama jest Amerykanką, więc też ten angielski gdzieś tam pobrzmiewa. Czy też inaczej, słaby francuski babci z mocnym amerykańskim akcentem. No i cóż, i później ta 10-letnia dziewczynka podczas II wojny światowej wsiada na transatlantyk w Hiszpanii i odpływa do Meksyku z mamą i z siostrą, ponieważ jej mama jakby z pochodzenia była Meksykanką z arystokracji meksykańskiej. I tutaj ta dziewczynka, no mówiąca pięknie po francusku, dopiero uczy się hiszpańskiego. Tak? Czyli jest to tak naprawdę język nabyty, w którym dochodzi takiej maestrii.
Tak. Co w jej karierze, w jej osobie wydawało się pani właśnie godne podjęcia tego trudu? Czy te polskie korzenie, czy jednak jej kariera jako kobiety pióra, pisarki, laureatki Cervantesa?
Na pewno wspaniałe w jej życiu, w ogóle w jej postawie życiowej jest to, że pomimo tak prestiżowego czy też elitarnego pochodzenia, zawsze, w sumie nawet to pochodzenie ją zawsze uwierało.
Mm-hmm. Jak taki... bo rodzina, jak rozumiem, nie spauperyzowała się, nie cały czas pielęgnowała te korzenie, chociaż no, były takie momenty, kiedy byli właściwie pozbawieni majątku przez rozrzutność antenatów.
Tam, wiadomo, mm-hmm. że były dołki i górki, jeśli chodzi tak. o zasób jakiejś tam kieszeni. W Meksyku także miewali problemy finansowe, jednakże Elena i jej rodzina zaliczała się do elity, po prostu do elity meksykańskiej. Natomiast zawsze jej punktem zainteresowań, czy też obiektem zainteresowań były osoby w jakiś sposób przez życie poszkodowane, tak, nie posiadające tego głosu. I ona w sumie dzięki swojej twórczości, swojej działalności, najpierw jako dziennikarka, a następnie jako dziennikarka i pisarka, ponieważ nigdy nie poprzestała pisać także do gazet, zaczęła dawać głos tym, którzy tego głosu nie mieli. Czyli przede wszystkim kobietom, bardzo często właśnie kobietom, Indiankom, tak, mieszkającym w Meksyku i będącym no, bardzo ludnością bardzo dyskryminowaną. Wydaje mi się, że jest to ta cecha, czy też to jest mój główny powód takiej fascynacji jej osobą. Natomiast gdy się w tym Meksyku już znalazłam, to zrozumiałam, że mam wielkie szczęście, że jest to z jednej strony laureatka wielkich nagród i królowa literatury, a z drugiej strony jest, ja ją zawsze porównuję do Szymborskiej. Dlatego, że wszyscy chyba chcielibyśmy kiedyś sobie usiąść na herbatce z panią Szymborską. Ponieważ jest to taka osoba, która nie wywołuje tej bariery, tak jak na przykład jak Miłosz. Tak? No, nie stajemy na baczność. I myślę, że to jest właśnie najlepsze zrozumienie tego fenomenu Eleny Poniatowskiej. Osoby, która nie tworzy żadnej bariery dostępu do siebie, a z drugiej strony posiada status gwiazdy. Bo wychodząc z nią na ulicę, czy na jakieś targi książki, po prostu ja za każdym razem czułam się z jakąś gwiazdą rocka. Więc tak.
A jak trafiła pani na żółtą kanapę, co musiała pani zrobić, żeby tam zamieszkać, mówiąc krótko?
To znaczy, ja de facto ja nie zamieszkałam u niej w domu. Mieszkałam nieopodal i codziennie rano przychodziłam
do niej. Tak, rzeczywiście, jak raz pani przyszła zbyt późno, była zła. Tak. Za pierwszym razem, słusznie.
Natomiast, no właśnie chyba w tym jest ta odpowiedź, że ona zawsze wszystkim otwiera drzwi. I wystarczył tak naprawdę jakiś mail. Cała ta organizacja mojej podróży od momentu wymyślenia tego, tak naprawdę raczej od momentu, kiedy wydawnictwo dało mi zielone światło, do momentu kupienia biletu minęły 2 tygodnie. Tak? Czyli to pokazuje jej otwartość w ogóle na ludzi. Bo jednocześnie w momencie, kiedy w ogóle wchodzi się do niej do domu, ona prawie że automatycznie włącza dyktafon i jest zainteresowana tą osobą, która wchodzi. Bo dla niej to jest też już gotowy materiał, gotowa historia do poznania, prawda? Gotowy. Więc jest przez cały czas także bardzo ciekawa tego, kto do niej przyjdzie.
Tak, zresztą widać to, no, nie czytałam, bo nie ma przekładów, akurat nie mówię po hiszpańsku, ale wiele z tych książek, które napisała, to są książki poświęcone konkretnym ludziom, którymi ona jest zafascynowana. Jest ta rzeczywiście ogromna otwartość i empatia. Nie wiem, czy powiemy o jej mężu, wybitnym astronomie, czy Leonorze.
Ja bym chyba podzieliła jej zainteresowania na dwie grupy. To znaczy pierwsza, o której już wspomniałam wcześniej, o wszystkich tych osobach, które z jej zdaniem nie posiadają głosu i nie są w stanie wyartykułować, czy też naświetlić problem, który jest ważny i dotyczy bardzo dużej ilości osób. Takim tematem jest na przykład legalny dostęp do aborcji, który ona zobrazowała poprzez, pisząc reportaż o młodej dziewczynce, 14-latce, która została zgwałcona, a później tej aborcji odmówiono. Z drugiej strony na przykład temat niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, które przez bardzo wiele dekad były traktowane jako temat tabu, chowano je gdzieś w ustronne miejsce, kiedy przychodzili goście, żeby była to jakiś taki temat, którego nie chciano poruszać, tak? To były osoby ukrywane, które w ogóle nie przebywały w przestrzeni publicznej. Tak jak już wspomniałam, oczywiście osoby gdzieś tam żyjące na marginesie miast, tak, w ubóstwie i bohaterką właśnie tego formatu jest Do Sępów Pójdę. Kobieta, która brała udział w rewolucji meksykańskiej, a później żyła w skrajnym ubóstwie na obrzeżach Meksyku.
Czyli ta wrażliwość społeczna, no tak. Świetne pióro.
Więc z jednej strony mamy tą wrażliwość społeczną, a z drugiej strony zainteresowanie kobietami, które przekraczały pewne granice, które obalały pewne schematy, które nie poddawały się ograniczeniom patriarchatu.
Tina Modotti.
Tak jest, właśnie. Tina Modotti, Leonora Carrington. Właśnie masę różnych kobiet i co ciekawe, które bardzo często przyjechały do Meksyku, bardzo często wiele z nich właśnie gdzieś tam znalazło się w tym Meksyku, czy też trafiło tu i odnalazło w tej przestrzeni, z jednej strony przecież bardzo maczystowskiej, prawda? Ale odnalazły gdzieś swoją przestrzeń do tworzenia.
Tak, to jest zdumiewające. O tym jest także Leonora, która opisuje nie tylko losy tej genialnej artystki, też absolutnie niezwykłej osoby, ale też opisuje losy środowiska i okazuje się, że było ono niezwykle życiodajne. I też na obcej ziemi to się działo dla tych osób. Jest to prawdziwy fenomen.
To był piękny czas, ponieważ na początku właśnie podczas wojny hiszpańskiej, wojny domowej, hiszpańskiej wojny domowej, Meksyk otworzył swoje wrota, swoje drzwi i po prostu tych ludzi, którzy szukali tam schronienia, to schronienie im zapewnił. I zresztą to jest historia nie tylko Hiszpanów, którzy tego schronienia szukali, a później właśnie podczas II wojny światowej udzielił schronienia choćby polskim sierotom. Ale to spowodowało, że wielkie umysły, artyści, intelektualiści przyjechali do Meksyku i stworzył się wspaniały, intelektualny ferment, no, którego Elena była i z jednej strony była jego częścią, a z drugiej strony wspaniale obserwowała i była taką, można było być kronistką, tak, tych postaci, bo ona większość z tych osób przepytywała w wywiadach, a wielu z nich właśnie poświęciła książki. I tutaj też chciałabym jeszcze dosłownie dodać historię także Żydów, którzy byli w Europie silnie prześladowani jeszcze przed wybuchem wojny. Wielu z nich schronienie znalazło we Francji w tamtym czasie, bo dużo wygodniej studiowało się we Francji niż na przykład w Polsce z gettem ławkowym. Czy na Węgrzech, gdzie także właśnie ten klimat był bardzo nieprzyjemny. I później ich udział w hiszpańskiej wojnie domowej, bardzo naturalny. I koniec w Meksyku. I wiele, wiele z tych osób, które tutaj w tej książce, o których możemy tu przeczytać, mają właśnie ten, taką historię. Choćby sami Bekierowie, rodzina, która zorganizowała Elenie i jej mamie podróż do Polski w 1965 roku.
Tak, jest również ten epizod, ale całej książki nie będziemy Państwu opowiadać. Teraz Juan Soriano. Ta przyjaźń, myślę, że to jest dobre słowo, książka. Skąd ta fascynacja, jak ją Pani ocenia, diagnozuje?
Juan Soriano jest bardzo ciekawą postacią. Znaczy ja ją bardzo sobie cenię z tego względu, że była to osoba, która bardzo stroniła od ideologii i od polityki. I w tym bardzo przypominała Octavio Paza. Tak? Były to dwie osoby zresztą bardzo...
Też z bliskiego kręgu przecież.
Tak. Oni byli też wiekowo podobni, troszeczkę starsi od Eleny. Hiszpańska wojna domowa odcisnęła pewne piętno na ich na ich światopoglądzie. Zrozumieli, że tak naprawdę nie ma lepszej i gorszej ideologii. Tak naprawdę wszystko prowadzi do jednego. I dzięki temu oni byli, starali się być bardzo apolityczni. Mhm. Pod tym względem Elena jest inna. Elena jest pełna wiary zawsze. I ona jest w ogóle tą wiarą przepełniona. I jeśli chodzi o wiarę w Boga, tak? I jeśli chodzi o wiarę w lepsze jutro dla wszystkich. Tak bym powiedziała szeroko. Stąd jej wielka miłość do wszelkich takich wielkich liderów obiecujących zmianę.
Pasjonaria trochę.
Bardzo. Jednym słowem, nie wiem, Castro, tak? Był jakimś zachwytem w pewnym momencie dla niej. Pojechała tam w 59 roku jako bardzo młoda dziewczyna. Później subkomandante Marcos w latach 90.
To jest taka postać mało powiedziane, że dwuznaczna, prawda?
Do którego pojechała do dżungli, aby ten wywiad z nim przeprowadzić.
No i co on jej powiedział, że ma ładny tyłek, tak?
To partner Tiny Modotti był Włochem. Natomiast, no i ostatnie takie jej zauroczenie obecnym prezydentem, Andresem Manuelem Lopezem Obradorem, w skrócie AMLO. Nie ma co się dziwić, że ten skrót wymyślono. I to zauroczenie już przechodzi, tak? Ona już jakby przyjrzała na oczy, widzi, że nie wywiązał się z tych wszystkich obietnic i z tych nadziei, w które choćby w niej wzbudził. Ale to, co w Elenie jest najpiękniejsze, to, że nadzieja umiera ostatnia. I ona jest po prostu zawsze, codziennie od rana, pełna nadziei, że Meksyk czeka lepsze jutro.
Soriano wydaje się trochę z innego plemienia niż ci wszyscy wspaniali, charyzmatyczni liderzy, prawda? Więc ta przyjaźń musiała być jeszcze inna.
Tak, ja myślę, że Juan Soriano wydaje mi się być osobą niezmiernie empatyczną w ogóle. Tak? Taką osobą, która w żaden sposób nie ocenia, z którą bardzo miło po prostu spędza się czas. Pod tym względem Elena jest bardzo podobna. Jest osobą, która tej hierarchii także nie hołduje. Nie ma potrzeby, aby oddawano jej jakieś pokłony i hołdy. Wydaje mi się, że pod tym względem bardzo do siebie pasowali, że byli taką parą przyjaciół, którym po prostu dobrze spędzali czas. I Elena była jedną z nielicznych osób, które były poproszone, aby pożegnać się z nim, kiedy już leżał w szpitalu i było wiadomo, że są to ostatnie dni czy też godziny, które go jeszcze tutaj czekają. Co też pokazuje, jak bardzo intymnym jak bardzo intymną relację posiadali. Ja jeszcze tylko może wspomnę, że to spotkanie, to pierwsze spotkanie, które mieli w Europie, to też było spotkanie szczególne, ponieważ Elena w tym czasie przebywała na takiej zsyłce w Europie. Była wtedy w ciąży wynikającej z gwałtu, bardzo samotna. I w takich właśnie okolicznościach doszło do ich spotkania, co wydaje mi się, że dla niej też było takie podnoszące na duchu.
Tak, a rzeczywiście ciąża ukrywana w klasztorze, to myślę, że dobrze rozumiała też inne kobiety, które miewały podobne historie. Książka o Soriano ma charakter biograficzny, czy jest bardziej książką o sztuce? Tak dopytuję, bo bardzo bym chciała ją przeczytać.
Książka o Juanie Soriano jest tak, o jego życiu, ale napisana w sposób bardzo poetyczny. Mówi o chłopcu, który pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny z Jalisco, w ogóle bardzo tradycyjnego miasta, w którym te role płci, te role społeczne są bardzo sztywno przepisane i który się w tych ramach nie mieści. Jednocześnie jest chłopcem, który bardzo nie lubi przemocy, a w pewnym momencie w swoim dzieciństwie był zmuszony przez starszych strzelić z broni.
Tak.
I w ten sposób ginie ptak, co powoduje u niego ogromne zmiany psychiczne. Czy powoduje to ogromną traumę, która wyraża się później w jego sztuce, że on jakby bez końca i ciągle i powracał do tego tematu ptaków.
To jakaś próba odkupienia
tej zbrodni,
tak,
prawda? Tak. Meksyk, czy też przeprowadzka do Meksyku, była rozwiązaniem, bym powiedziała, chyba tymczasowym. To znaczy, z jednej strony odczuł większą wolność, którą oferowała mu stolica, czy też anonimowość stolicy. I jednocześnie oczywiście cały ten artystyczny świat tych przyjaźni, które mógł zawierać i w których mógł się gdzieś tam odnaleźć. Ale z drugiej strony, i to na to narzekają wszyscy, nie był w stanie pracować, bo się nie dało, bo cały czas ktoś przychodził i chciał robić i po prostu balować, imprezować. I na to absolutnie narzekał każdy. I Octavio Paz, i Juan Soriano, i Marquez. Wszyscy oni chronili się w Europie, żeby przez chwilkę mieć święty spokój i coś zrobić. I nawet żartowano sobie, że w Meksyku to można tylko po prostu w dzień kontemplować wulkany, a w nocy gwiazdy, ale nikt tam nie jest w stanie nic napisać ani nic stworzyć. Więc Juan Soriano właśnie z tego względu udał się do Rzymu. W Rzymie tak zaczął być dużo bardziej płodny.
I udało się poznać również Elenę Poniatowską. Stąd książka. Szkoda, że tak niewiele tych książek Eleny Poniatowskiej jest w polskim przekładzie. Gdyby pani mogła zarekomendować wydawcom, którzy na pewno pilnie nasłuchują i zastanawiają się nad planami wydawniczymi, co by to absolutnie powinno być?
Na pewno przydałoby się przełożyć jej opowiadania, krótkie opowiadania, bo są, wydaje mi się, że są takie właśnie majstersztykiem. Oprócz tego świetne, ma wiersze, które wydała z obrazkami narysowanymi w tym celu dla niej przez Leonorę Carrington.
Tak, właśnie. Przez sędziwą już wtedy
tak,
bardzo.
Tak, to już
królową surrealizmu, tak.
Tak, najprawdopodobniej były to jedne z ostatnich obrazków, które ona wykonała. I myślę, że dzisiaj współcześnie, ponieważ bardzo dużo w Polsce mówi się o prawie aborcyjnym, być może ten reportaż aborcyjny mógłby zyskać zainteresowanie na rynku polskim, wydawniczym.
Czyli właściwie trzy gatunki pani wymieniła. Reportaż, poezję i powieść, fikcję.
Tak. Wydaje mi się, że to, czego brakuje najbardziej, to te największe jakby jej wydawnicze hity, prawda? Raczej może nawet źle tutaj to ujęłam. Chodzi mi o główny reportaż z masakry na Tlatelolco, który jest bardzo ważnym świadectwem już na dzień dzisiejszy, po prostu świadectwem tamtych zdarzeń i ona jednocześnie jest taką strażniczką tej pamięci narodowej. Te wydarzenia miały miejsce w 1968 roku w październiku i być może kolejny reportaż też ogromny o trzęsieniu ziemi z 1985. Tak. To już są takie ogromne dwa filary, prawda? No bo tu też mówiąc o Elenie, proszę spojrzeć, ile gatunków, tak? I wiersze, i opowiadania, i reportaże, ale także takie powieści, bym powiedziała, biograficzne, bo Leonora to jest taka powieść, ale taka no, z pewną dozą fikcji. I w tym ona się też bardzo dobrze odnajdywała, bo kilka takich książek napisała. I jej ostatnia powieść, El Amante Polaco, o zawiłej relacji Stanisława Augusta z carycą Katarzyną i w tle historia Polski, która jej spędzała po prostu sen z powiek, ponieważ było to dla niej bardzo trudny research, żeby się zorientować w tych liberum veto i w tych sejmach czteroletnich.
Ja z tarczą wychodzi z tego zadania, tak?
Wyszła z tego zadania z tarczą. Ja ją akurat zastałam no, przy pracy i rzeczywiście już była silnie sfrustrowana, ale na sukces, wielki sukces.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo pani również dziękuję za książkę. Wyśmienita lektura, pokazująca tę część świata, która, jak się okazuje, jest dla nas ważna, bo i tam są mocne ślady i też wspaniałe źródła inspiracji. Meksyk, moja miłość, historia Eleny Poniatowskiej. A moim i państwa gościem była pani Magda Melnyk, politolożka, redaktorka, dziennikarka. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Osnowa. Spotkanie sprowokowała Zofia Pindel. Bardzo ci dziękuję, Zofio.
Bardzo dziękuję
za to.
Dziękujemy bardzo.
Polecamy państwu lekturę tej książki, a ja dodam jeszcze, że wystawę zatytułowaną Księżyc i bestiarium Juana Soriano oglądać można w Instytucie Cervantesa w Krakowie do końca października. A za uwagę dziękuję, mówiąca te słowa Justyna Nowicka.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.